Wieczorne piksele.
Fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are the high lights. No money in our jackets and our jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm.
Wieczorne piksele.
Tak na dobrą sprawę to nasza planeta powinna nazywać się woda, a nie Ziemia, bo większą jej część pokrywa właśnie woda i człowieka od zarania dziejów interesowało to, co znajduje się pod tą błękitną powierzchnią. Już Leonardo da Vinci malował pierwsze prototypy urządzeń, które pozwoliłyby zejść pod wodę, ale dopiero XX wiek pozwolił na takie prawdziwe penetrowanie tego, co znajduje się pod wodą. I z tej okazji skorzystali pan Artur Bruski i Rafał Piórkowski z Centrum Nurkowego Neptun w Bydgoszczy. Co człowieka pcha pod wodę?
Rzeczywiście, 70% ponad powierzchni naszej planety to woda. Na początku to jest takie zafascynowanie albo generalnie coś, co nas ściąga w postaci tego, że wszyscy o tym mówią, że jest tak ładnie i tak dalej, i tak dalej. A jak człowiek się zanurzy, to rzeczywiście zaczyna odkrywać piękno tego podwodnego świata, stany jakby nieważkości i tak dalej. Także myślę, że to najbardziej. na początku jakieś tam dążenie do tego, do jakichś tam sportów ekstremalnych, jakichś nowych wyzwań, poczucia, no bo koledzy robią, to ja też spróbuję. A potem to się staje jakby takim czymś, co nakręca życie. Raz, że człowiek nurkuje z powodu tego, że chce zobaczyć nowe miejsca, te nieodkryte, no a dwa, że towarzystwo, które jakby integruje całą grupę i to środowisko nurkowe ma swoją specyfikę i generalnie, że tak powiem, to ciągnie najbardziej do nurkowania.
Uczy gry zespołowej, odpowiedzialności za partnera, za siebie oraz, tak jak już kolega powiedział, wspólnoty, którą jesteśmy. Spotykamy się nie tylko na wyjazdach nurkowych, ale też na różnych prywatnych spotkaniach. Wspieramy się, także fajne towarzystwo i polecam każdemu nurkowanie.
Wydawać by się mogło, że taki sport jak nurkowanie w Polsce powinien być niepopularny. Wody mętne, wody mało interesujące, co innego rafy koralowe, co innego Australia, co innego Egipt, a jednak i u nas znajduje się wielu zwolenników nurkowania.
No właśnie, często takie słyszymy pytanie, co wy robicie, dlaczego tutaj nurkujecie, przecież tutaj nic nie widać. Tak, pierwsza sprawa, tak od początku a propos szkoleń. No, ja zawsze polecam jakby wyszkolenie w Polsce, bo wtedy obojętnie, gdzie polski nurek pojedzie na świecie, zawsze sobie da radę. A co nas ciągnie? No, oprócz tego, że mamy tą możliwość, żeby pojechać za granicę i zobaczyć to piękno podwodnego świata w tych rzeczywiście krystalicznych wodach, czy Egiptu, czy wszystkich innych krajów. A u nas, no tak, jedny kręci to, że mogą zrobić głęboko, mogą się jakby zrelaksować, odizolować od tego otaczającego świata. No jeżeli to już są nurkowie zaawansowani, to ich właśnie to interesuje, w sensie takim, że głęboko, ciemno, zimno, do domu daleko i rzeczywiście to kręci. Zawsze dreszczyk, adrenalina i tak dalej. Na dwa, no trzeba poszukać tych akwenów, których jest w naszej okolicy bardzo dużo. Mamy całe Bory Tucholskie, mamy okolice Kamieniołomy w Piechcinie, okolice Żnina, też czyste jeziora. One oczywiście okresowo zakwitną i jest brudniejsza woda z tytułu, powiedzmy, zakwitu, ale są to wody bardzo czyste. No, sama rzeka Brda jest bardzo czysta i wspaniała do nurkowania. No i tam na płytkich, powiedzmy, nurkowaniach rzeczywiście można popatrzeć i popodziwiać tą faunę i florę, która jest pod wodą.
Głęboko, ciemno, zimno. To ma być ta zachęta?
Nie, absolutnie nie. Jeszcze ciekawiej, bardziej ekstremalnie jest pod lodem, gdzie jeszcze jest problem z wejściem. Dlatego też, a tuż jest dla ludzi zaawansowanych, oczywiście po odpowiednich kursach, tak, przeszkolonych odpowiednio i dlatego też my szkolimy się praktycznie ustawicznie, abyśmy byli przygotowani, my i nasi partnerzy, na wszelkie możliwe niespodzianki pod wodą. Oczywiście, których się nie da uniknąć. Dlatego też szkolimy się i wyjeżdżamy grupowo na różne wyjazdy w kraju i za granicą.
When you're on the street, when evening falls so high, I will comfort you.
sail on a silver girl. Sail on by, your time has come to shine, and all your dreams are on their way.
Wieczorne piksele.
Młodzi ludzie, którzy nas w tej chwili słuchają, jak powinni rozpocząć swoją przygodę z sportem nurkowym?
Znaczy ten system i to przestawianie jakby wieku nurkowego, ja tak patrzę z perspektywy powiedzmy 20 lat, bardzo się zmienia. Ta granica wieku i to ciśnienie jakby samych rodziców jest bardzo, żeby obniżać ten wiek nurkowy.
Dobrze czy źle?
Znaczy tu właśnie bym to podzielił. Dobrze, bo fajnie, bo niech ci ludzie pływają, bo sport rozwija, bardzo rozwija i jakby oswaja z wodą, z niebezpieczeństwami, które woda, że tak powiem, tworzy, tylko nie może być parcia rodziców na to, żeby te dzieci nurkowały głęboko. I to jest jedyna wada. Aczkolwiek, no mówię, granica wieku przesunięta w tej chwili, no kiedyś była to 14 lat, w tej chwili generalnie od 10 roku życia, z tym, że są ustawione granice głębokości. No wiadomo, młody organizm rozwija się i tam duży wpływ ciśnienia ma.
Czyli taki 10-latek może zejść jak głęboko?
Może nurkować na basenie praktycznie do 3 metrów, ewentualnie w wodzie otwartej o ograniczonym dnie, pod nadzorem jakby instruktora rzeczywiście i no nie głębiej niż 3 metry. Czyli ta możliwość taka, jak normalnie dzieciaki powiedzmy sobie pływają na basenie i zanurkują bez sprzętu. I to tak powinno się odbywać. I wiadomo, ten wiek jest potem przesuwany, są odpowiednie stopnie i te młodzieżowe 12-14 lat, gdzie 14-letni nurek może już nurkować na powiedzmy pierwszy stopień taki dorosłego człowieka do 20 metrów. Także jak najbardziej, no dzieci, jest to super narybek taki, który jakby też jednoczy oprócz tej grupy nurkowej to właśnie rodziny, no bo wiadomo, dziecko, ojciec na początku najczęściej ojciec zaczyna nurkować i on nurkuje. Potem tak, jeżeli żona zacznie nurkować czy partnerka, to nurkują razem, no ale to dziecko jest takim, no co z nim zrobić?
Nie można zostawić na brzegu.
No nie można zostawić na brzegu. No i tutaj jest takie, że rzeczywiście, że no mamy bardzo dużo takich właśnie ojców z synami, którzy nurkują razem i bardzo to spaja jakby rodzinnie, towarzystwo. No i same grupy dzieci, które powiedzmy są pod nadzorem, jeżdżą na obozy tak nurkowe i jakieś tam grupy takie, które się szkolą, nie?
Pani Leni Riefenstahl, legendarny operator filmowy, która niestety związała się z Adolfem Hitlerem w wieku 70 kilku lat gdzieś w Afryce, zrobiła patent nurkowy, oszukując zresztą instruktora, jaki ma wiek, i zaczęła kręcić filmy podwodne oraz wydawać albumy zdjęć podwodnych. Czy ta zabawa, czy ten sport zwany płetwonurkowaniem jest tylko dla osób młodych, 20-30-letnich?
Absolutnie nie. Ostatnio byliśmy na nurkowaniu w Egipcie i nurkowała z nami pani, która była z dosyć mocnym upośledzeniem nóg. Niedowład nóg miała, instruktorzy ją wkładali do wody, nurkowała razem z nimi, zachwycona była, ponieważ bezwładność w wodzie, którą się osiąga, nie była dla niej dyskomfortem w poruszaniu się. Na powierzchni miała potężne problemy, a tam właśnie miała już komfort wysoki i mogła sobie raz, że podziwiać rybki i całą florę i faunę pod wodą, to jeszcze bezwładność w wodzie była dla niej wielką zaletą. Wszyscy mogą nurkować w tej chwili. Oczywiście trzeba przejść niezbędne badania lekarskie. Nawet dla siebie warto te badania sobie zrobić, aby wiedzieć, jak będziemy się zachowywać pod wodą po prostu.
Gdyby przyszedł do panów, no, 60 plus obywatel i powiedział, wiecie co, chłopaki, chciałbym spróbować, jak to jest pod tą wodą.
No, powiem panu, że tak dla zdziwienia bardzo dużo takich osób jest, które generalnie przechodząc powiedzmy na emeryturę, czy ten wiek taki spoczynkowy, przychodzą nagle i szukają czegoś nowego. No, bo kiedyś żeglowałem, tam musiałem zanurkować, na przykład coś tam wyciągnąć, bo coś wpadło do wody. No, chciałbym spróbować. No, bardzo dużo takich ludzi przychodzi na tak zwane intro, czyli to takie nurkowanie zapoznawcze. No i z tego towarzystwa powiedzmy no 60-70% tych ludzi nagle mówi, a ja przyjdę na kurs i zacznę nurkować. No i rzeczywiście nie ma żadnego problemu. Ja oczywiście polecam, bo w tej chwili przepisowo jakby w Polsce, no nie trzeba zrobić badań, można napisać oświadczenie i tak dalej. Polecam iść do lekarza, który zna się na nurkowaniu, przebadać się, no bo po pierwsze, no inwestycja w kurs i sprzęt, to raz, że finansowo, a dwa, taki zawód, że no ktoś coś zacznie i nie mogę, nagle się ogranicza, że nie. Dlatego na początku warto iść do lekarza, przebadać się i wtedy jak najbardziej, nie ma ograniczenia wiekowego. Znam naprawdę nurków, którzy nurkują w wieku 70, no nawet więcej, 80 mamy takiego, który nurkuje 80 parę lat, więc naprawdę nie ma żadnego ograniczenia.
Wieczorne piksele.
Wszystko, co dzieciaki odciągnie od komputerów i komórek, a niestety komórek nie można używać pod wodą, jest jak najbardziej wskazane.
Na szczęście komórek nie można używać pod wodą, bo rośnie nam pokolenie jednego kciuka, które potrafi tylko wystukiwać na klawiaturze telefonu, a tutaj proponuje im się przygodę. I właśnie jaką przygodę im się proponuje? No bo samo zanurzenie pod wodą, oddychanie pod wodą jest na pewno już dużym przeżyciem, dużą emocją, ale to przecież nie wszystko.
No mówię, to tak jak kolega wspomniał, to jedność tej grupy i to, że wspólne wyjazdy, atrakcyjność na tych wyjazdach w postaci takiej, że oprócz integracji jakby tej grupowej tak zwanej, to, że można coś robić. No nie jedzie się na wyjazd, gdzie spędza się czas na przysłowiowym leżaku. No ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby pojechać na tydzień czy dwa tygodnie do Egiptu, Grecji gdzieś i się położyć na leżaku i przeleżeć cały dzień. Tylko no, nasz wyjazd wygląda, ja nieraz czasami wracamy z wyjazdu i mówimy, o Jezu, jestem bardziej zmęczony niż przed wyjazdem.
Odpocznę w pracy,
no ale dla większości tych ludzi, którzy nurkują, tak patrząc z grupy, którzy nie pracują na co dzień jakby pod wodą albo fizycznie, to jest odreagowanie, tego oderwanie od tego biurka, gdzie ci ludzie pojadą i mają chociaż jakiś ruch, jakieś otoczenie, spotkanie z jakimś ruchem, jakieś oderwanie od takiej codzienności.
Pamiętam swoje pierwsze nurkowanie na Rafie w Egipcie, takie nurkowanie, które jest dostępne każdemu turyście, nawet nie po kursie, to co zobaczyłem pod wodą, no jest przeżyciem, które pamięta się do końca życia. Ja myślę o tej wartości dodatkowej, że kiedy schodzi się pod tę powierzchnię, wkracza się w zupełnie inny świat.
Dokładnie, jest to zupełnie inny świat. I w Egipcie na przykład, lub w innych ciepłych krajach, to zdecydowanie więcej życia jest pod wodą niż nad wodą. I teraz my, wyszkoleni nurkowie, czy też osoby, które na intro wchodzą pierwszy raz, zwykle są w ciężkim szoku, widząc, co tam jest pod tą wodą, jak to życie tam kwitnie, bujnie. No niestety są też niebezpieczeństwa pod tą wodą, tak? I szkolimy się, aby wiedzieć, czego możemy się spodziewać, czego nie dotykać pod tą wodą, jakich rybek się wystrzegać, a do których można podpłynąć.
Bezpiecznie podpłynąć.
Mama was angry. Said, girl, you must have lost your head. Only the lazy stayed a whole day long in bed. Your skirts need mending. The floor cries to be swept, don't make me scream, girl. Now did you hear just what I said? She spoke up to me like so many times before. She said, now listen, girl, you ain't walking through that door. Your friends may call you, you won't be hanging out no more by the muddy water. You couldn't trust him when he's dead. He makes no money. And though he dresses like a lord, sweet child, believe me, he'll make your pretty eyes go sore. She spoke up to me like a thousand times before. She said, now listen, girl, you ain't walking through that door. No, lady, lady, but you are sailing way too close. Sailing way too close to the muddy water. Ooh, yeah, the muddy water. Ooh, yeah, I ain't gonna go
Wieczorne piksele.
My mówimy o tym, że no, taki sport integruje, ale taki sport też kosztuje. Jakie są koszty przygody z nurkowaniem? Tak na dzień dobry. Chcę skończyć kurs. Muszę mieć sprzęt, czy ten sprzęt wypożyczę?
To znaczy właśnie zawsze są takie pytania, bo ten sprzęt, kurs, wszystko wydaje się bardzo drogie. Ja z perspektywy jakby czasu i kontaktu z różnymi sportami, no każdy sport kosztuje. Każda jakby rekreacja, każde zainteresowanie, każde hobby kosztuje. Patrząc z perspektywy, to naprawdę no nie jest jakaś cena wygórowana. No podstawa kursu. Przychodzi ktoś na kurs, może skorzystać z tego intro, zobaczyć jak to wygląda. To jest rzędu 100-200 zł i naprawdę można spróbować, czy komuś to w ogóle odpowiada, czy ktoś przełamie jakby ten pierwszy lęk przed tym.
No pamiętam swój pierwszy oddech pod wodą, to jest przeżycie.
No jest to przeżycie. Ja mówię, dlatego to lepiej zrobić tutaj spokojnie niż na zasadzie takiej, że pojedzie się do Egiptu i wrzucą człowieka. Najczęściej jeszcze ludzie mają problem językowy, jak się dogadać. No, panowie, którzy prowadzą te kursy, jeżeli to nie są polscy instruktorzy, w języku różnym władają, lepiej lub gorzej, jest to duży problem. Ale wracając do, powiedzmy, cen kursu. Ten kurs kosztuje w granicach 1200-1400 zł. No, są też kursy tak zwane VIP-owskie, gdzie można sobie indywidualnie wziąć kurs z instruktorem, który kosztuje 3000. No, ale zakładamy te w granicach 1000, powiedzmy 300-400 zł, za kurs trzeba zapłacić. Do tego jakieś badania nurkowe dochodzą, plus sprzęt, który ABC wypada, żeby nurek miał, czyli ABC, czyli maska, płetwy, fajka. I to jest podstawowy sprzęt, który należy jakby mieć na to, żeby rozpocząć nurkowanie.
A butle?
Całą resztę generalnie nawet ja nie polecam na przykład, żeby kupować od razu, no bo lepiej skończyć kurs i człowiek wtedy wie, co kupić, jak przymierzyć, jak to zrobić. No i kwestia, wypożyczenie na przykład sprzętu kosztuje w granicach 70-80 zł na dobę, w związku z tym też należy się zastanowić, czy warto to kupować, czy lepiej to wypożyczyć. Tym bardziej, że się pożycza sprzęt z atestami, sprawdzony, serwisowany i tak dalej, ktoś o niego dba. No i potem można sobie zainwestować w ten sprzęt. No to wiadomo, jak zawsze jest pytanie, a ile taki sprzęt kosztuje? No to wie pan, no ja zawsze mówię, a jakim pan samochodem jeździ? No możemy kupić przysłowiowego malucha, możemy kupić Mercedesa czy BMW, no jak to woli, tak? No ale tu rzędu, tak żeby określić, powiedzmy, słuchaczom, ile kosztuje sprzęt, no to musimy policzyć, że taki, powiedzmy, cały zestaw podstawowy dla płetwonurka to jest wydatek rzędu 4-5 tysięcy złotych. W związku z tym, i to naprawdę sprzęt w tej chwili, no już klasy naprawdę, powiedzmy, że no średniej, z którym można bezpiecznie nurkować, więc to wydatek nie jest za duży. Patrząc na obojętnie, na tenis, na wszystkie inne sporty, no to dobra rakieta do tenisa kosztuje 1000 złotych plus buty i tak dalej, to się zbliżamy nagle do tej kwoty. Tutaj naprawdę można tak zaszaleć, nie?
Czyli mężczyźni zawsze pozostają dziećmi, tylko zabawki są coraz droższe. Kiedy kończymy taki kurs, kurs podstawowy, otrzymujemy co?
Otrzymujemy certyfikat uprawniający nas do podstawowego nurkowania. Dzięki temu certyfikatowi możemy na przykład lecieć do Egiptu, pokazujemy certyfikat, nie jesteśmy już takim no-name'em, możemy wtedy wejść z ich sprzętem pod wodę, tak? Wypożyczą nam ten sprzęt. Tak samo w kraju, będąc w innych bazach nurkowych, na podstawie certyfikatu możemy nurkować. Oczywiście zawsze z partnerem. Sprzęt sprzętem, ale partner jest zawsze najważniejszy w tym naszym nurkowaniu, bo zawsze najlepszy sprzęt może zawieść, a po to mamy partnera, aby nam pomógł w najtrudniejszych chwilach, tak? Dlatego to jest bardzo integrujące, tak? Ponieważ będąc partnerem, ja muszę wierzyć, że jak mnie coś się będzie działo, on mi pomoże. I tak samo on. Jest pewien, że ja mu zawsze pomogę.
Namówmy żonę, namówmy najbliższego przyjaciela, róbmy to razem.
Forever be the same.
Wieczorne piksele.
Wspominacie panowie cały czas o tej ważnej rzeczy, jaka jest przy uprawianiu takiego sportu jak nurkowanie. Bezpieczeństwo.
Zresztą federacja ma głównym tym jakość bezpieczeństwo, w takie hasło.
Jaka federacja?
Akurat ja szkolę w federacji CMAS. Jest to federacja no, najstarsza jakby w Polsce, bo wywodzi się z PTTK-u i z LOK-u, czyli no, stara organizacja od 50. lat jakby istniejąca w Polsce. Tych federacji jest bardzo dużo i generalnie tutaj względy jakby bezpieczeństwa naprawdę są stawiane jako pierwszy, fundamentalny jakby cel szkolenia. W związku z tym, no mówię, tak jak badania lekarskie, instruktor, omówienie, nieraz wszyscy zarzucają, że te kursy, bo no jest dążenie do tego, że najlepiej ktoś by przyszedł i w ciągu jednego, dwóch dni zrobił kurs nurkowy i on by chciał nurkować. Tak z historii, no mogę powiedzieć, kiedyś kurs nurkowy trwał pół roku, kończył się dwutygodniowym obozem, na którym trzeba było być. I niestety, że tak powiem, człowiek, który kończył kurs nurkowy, no to naprawdę musiał być no, na dzisiejsze czasy naprawdę dobrze wyszkolonym żołnierzem, bo nie powiem, że komandosem. No. W tej chwili niestety no, jakby sama komercjalizacja i tak dalej sprowadziła to do tego minimum. Dlatego ja zachęcam jak najbardziej. Zawsze powtarzam, że jak chcesz zrobić kurs, przyjdź, on musi trwać. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ci wypisze, bo ty chcesz po 3-4 dniach zrobić kurs, bo fizycznie nie ma takiej możliwości. Naprawdę to musi potrwać, że ktoś wejdzie 4 razy dziennie do wody, to nigdy nie spowoduje to, że ktoś zrobi to w ciągu 4 dni, no bo ma się czas na przemyślenie, codziennie, że tak powiem, jakieś doświadczenie. To nie jest rutyna na zasadzie, że robimy to dzień po dniu, bo niestety te praktyki należy nabyć.
To nieważne, że masz prawo jazdy, jeszcze musisz umieć jeździć.
Dokładnie tak to wygląda. Często są zarzuty, dlaczego tyle teorii. Ja mówię, to jest mniej więcej tak, jak poznasz, jak to działa, dlaczego działa, całą fizjologię oddychania, pracę organizmu, to wiesz, dlaczego ktoś ci każe nurkować na tej głębokości, nie głębiej, dlaczego z takimi gazami, nie z innymi, dlaczego każe ci się zatrzymać, wychodzić z taką prędkością, a nie inną wynurzania, jak dlaczego masz zrobić przystanki, dlaczego masz wypuszczać powietrze. Jeżeli poznasz cały mechanizm teoretyczny swojego i fizjologii i z fizyki nurkowej, bo też często zarzuty ludzie przychodzą, którzy, no fizyka dla nich w szkole była wow, wszyscy przerażeni są, to tu nagle się odkrywa, że ta fizyka jednak jest ciekawa i była potrzebna, nie?
Do czegoś jest przydatna.
Do czegoś jest przydatna. I mówi, Boże, jak dlaczego fizyki na przykład nas w szkole nie wykładali w ten sposób? No bo u nas fizyka jest naprawdę wykładana i cała biologia jest wykładana w ten sposób, że ona jest przydatna i potrzebna. I nagle się okazuje, że płetwonurek z wysokim stopniem nurkowym, on bez problemu może napisać całą maturę. Ja przejrzałem ostatnio testy, można napisać, no bo tej wiedzy takiej praktycznej z fizyki, matematyki nawet i biologii jest bardzo dużo.
Crazy water. Ooh. just the breakers on the ocean, separating you and me. Separating you and me. Crazy water, taste my fish and bone on Monday morning. Dangerous dreaming. If we all believed in the things you believe in seeing,
Wieczorne piksele.
Oglądałem w telewizji kilka odcinków takiego serialu Podwodna Polska. Oni tam pokazują tę podwodną Polskę nie tylko od strony tej takiej flory i fauny, ale pokazują tę Polskę od strony historycznej. Nurkowanie to także jakiś, w jakimś stopniu podwodna archeologia.
Tak, dokładnie. Koledzy w tej chwili z klubu nurkowego archeologicznego z Torunia, tak? Oni są z Torunia, z Łemka, nurkują w Lednicy i nasze stare pradzieje odkrywają wszystko, co tam związane było z naszymi przodkami. Nam też się zdarza znaleźć czasami niektóre artefakty pod wodą, chociaż generalnie w akwenach polskich są zatapiane specjalnie różne atrakcje dla nurków, aby to nie było nudne. Nurkowanie, tak? I nie tylko rybki, ale też na przykład łodzie są zatapiane, samochody są zatapiane, tak? Specjalnie, są specjalnie przygotowane, aby można było uatrakcyjnić to nurkowanie. Dla tych, którym nie wystarcza samo nurkowanie, tylko chcą jeszcze jakąś tam adrenalinę dodatkową mieć, że coś tam znaleźli pod wodą, gdzieś tam jeszcze byli, coś widzieli.
Wracając do historii, generalnie bardzo dużo nurkujemy na wrakach i to jest jakby ta rzecz taka, która bardzo też ciągnie ludzi. Mamy Bałtyk, gdzie w Zatoce mamy ponad 200 punktów oznaczonych wraków. Oczywiście ta lista udostępnionych chyba w tej chwili jest w granicach 60-70 wraków.
Choć wszyscy zaczynają kilka mil od Łeby, od jednego wraku.
Ten wrak jest zakazany, jak wszyscy zaczynają, także od tego wraku nie nurkujemy. W dawnych czasach jeszcze tam, ja akurat byłem parę razy na Gustloffie, czy tych trzech słynnych innych, ale mamy bardzo, od podstawowych rzeczy, bo tutaj rozmawiamy, mamy nawet wrak zatopiony, bryzę w Helu, specjalnie wrak zrobiony dla ludzi. Osobiście uczestniczyłem w zatapianiu tego wraku, specjalnie dla nurków rekreacyjnych. Oprócz tego wszystkie wraki, które są pozostałością II wojny światowej, które były i można podziwiać właśnie a propos historii. Głębokości tych wraków są rzędu od 7 metrów, popularny wicher, tam pozostałość, która była potem 10, 15, 16, czyli w związku z tym te wraki bardzo, bardzo dla nurków rekreacyjnych przystępne i te. No i oczywiście wszystkie te głębokie wraki, te odkryte wielką legendą i wielkimi mitami, no i mogiły, na których nawet nie wolno nurkować także.
Tak właśnie jak na Gustlowie, który uznany jest za podwodny cmentarz.
No jest uznany jako podwodny cmentarz, no Gustlow, Goja, także tych wraków mamy kilka w naszych tych. One są zakazane, dziwne polskie przepisy akurat zakazują do nurkowania na nich, no bo wszyscy inni przypływają i sobie na nich nurkują. No bo przepis mówi tak, że z naszego portu nie można wyjść na te wraki, a z każdego innego można, w związku z tym tak to wygląda. No ale rzeczywiście Gustlow naprawdę, jak ktoś zobaczy pod wodą, jest ten mit, ma jakąś tam mityczność ten wrak. Rzeczywiście oceniają od 6 do 11 tysięcy ludzi, także katastrofa straszna, bardzo wiele ludzi, myślę, że najpotężniejsza w tej chwili w historii jakby.
Wszyscy wiedzą o Titaniku, nikt nie wie o Gustlowie. Taka to jest niestety historii, kpina albo uśmiech dziwny.
Wieczorne piksele.
Swego czasu w miesięczniku National Geographic oglądałem przepiękne podwodne zdjęcia jaskiń. To zupełnie inne nurkowanie i okazuje się, że nurkowanie bardzo, bardzo niebezpieczne, bo autor tych zdjęć niestety utknął w jakiejś jaskini, a miał potężne doświadczenie w takim nurkowaniu.
Znaczy ja akurat zawodowo zajmuję się nurkowaniem, w związku z tym mówię o pracach podwodnych, w związku z tym nurkuję naprawdę w różnych dziwnych miejscach, powiedzmy zbliżonych do jaskiń, typu elektrownie wodne, inne takie rzeczy. Ale wracając do jaskiń, jest to bardzo, bardzo specyfika, która jeszcze więcej adrenaliny wzbudza w ludziach, i ludzie do tego dążą. Z takich jaskiń powiedzmy najbardziej dostępnych, w Polsce to już jest naprawdę duże ekstremum i dla bardzo zaawansowanych ludzi. Bardzo dużo ludzi jeździ do jaskiń do Meksyku. Stało się to bardzo popularne w tej chwili. Naprawdę piękne. Cenoty to jest rzecz... Ja mogę powiedzieć, że pierwszy raz zanurzyłem się w cenotach chyba po 15 czy 16 latach nurkowania. Muszę powiedzieć, nie będę przeklinał, ale powiedziałem pod wodą, że wow, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Dosłownie, autentycznie, ciśnie to. Przejrzystość pod wodą rzędu 100 metrów to jest aż niewyobrażalne, żeby można było widzieć 100 metrów pod wodą, gdzie mamy wejście i gdzieś tam światło słoneczne przebija.
Powiedzmy, że cenoty to są takie jaskinie krasowe, gdzie słodka woda miesza się z wodą morską i gdzie, kiedy spogląda się spod powierzchni wody, widać taką studnię i dżunglę nad nami.
To znaczy tak, mieszanie wody akurat to jest miejsce tam małej przejrzystości wody, ale sama jakby ta słodka woda, która drążyła przez ileś tam set tysięcy lat te jaskinie, ciągi na przykład po 7-8 kilometrów, naprawdę ciągną się te jaskinie w nieskończoność. Ta przejrzystość ta ciemność, którą tam się osiąga, a poza tym mówię, ludzie, którzy nurkują, już są zdziwieni, że tam nie ma wody, naprawdę jak Państwo wejdą w internet, na YouTubie sobie wpiszą na przykład cenoty i popatrzą na te filmy, to widać, że ci ludzie latają w powietrzu. Tam nikt nie pływa, tylko po prostu ludzie fruwają w powietrzu.
Taka przeźroczysta ta woda.
Nasz Bałtyk też bywa przeźroczysty, także to, co my widzimy pływając sobie na wierzchu rekreacyjnie, to nie ma nic wspólnego z tym, co my widzimy pod wodą na głębokości 20-30 metrów. Oczywiście bywają takie dni, takie sytuacje, że tam nawet jest do 10-15 metrów widoczność jest. Także jak podpływamy do wraku, włączamy latarki, to widać bardzo duży spół, nieraz nawet cały wrak widać i można sobie go spokojnie opłynąć dookoła. Oczywiście nikt nie wpływa do środka.
Zapraszamy, bo to naprawdę bardzo ciekawe i towarzystwo, i świat podwodny.
Dziękuję panom bardzo za rozmowę, a naszymi gośćmi byli pan Artur Bruski i pan Rafał Piórkowski z Centrum Nurkowego Neptun w Bydgoszczy.
Wieczorne piksele.
guess I need a little water of love. I've been too long lonely and my heart feels pain. Crying out for some soothing rain. I believe taking up. Yes, I need a little water of love. Water of love, deep in the ground, but there ain't no water here to be found. Someday, baby, when the river runs free, it's gonna carry that water of love to me.
It's evil when you live.